W oparciu o tego Michalite Szerszenia takie dwa tematy wybrałem, które no jakoś tak się bardzo mocno cieszą takim uznaniem i że to ludzi interesuje. Mianowicie obecność Boga na modlitwie, tak on to nazywa. I drugi zjawisko acedii, czyli problem wolnej woli człowieka. Nie? Dlatego chciałbym się tutaj właśnie do tego ustosunkować. Wychodzi od takiego stwierdzenia Escrivi Balaguera. Tkwisz w mroku, nie próbuj iść sam, bo upadniesz. Zwróć się do kierownika, a on sprawi, iż usłyszysz słowa, które archanioł Rafał wypowiedział do Tobiasza. Forti animo esto in proximo est ut deo cur reis. Bądź dobrej myśli, wkrótce Bóg cię uzdrowi. Bądź posłuszny, a spadną łuski, spadnie opaska z twoich oczu i Bóg napełni cię łaską i pokojem. No, z tym posłuszeństwem, wiadomo, wszyscy mają problemy. Co to znaczy, że Bóg jest obecny? Czy Jego obecność jest aż tak oczywista, że jej po prostu nie zauważamy? A może jest czymś zupełnie innym niż obecność ucznia w klasie czy gości na przyjęciu? Na to pytanie wielu ludzi wierzących szuka od wieków odpowiedzi. Niektórzy twierdzą jednak, że jednoznaczna odpowiedź nie jest możliwa, a człowiek zamiast dociekać powinien obecności Bożej przede wszystkim doświadczyć. Temat Bożej obecności w życiu często pojawia się także w ramach kierownictwa duchowego. Warto zatem zatrzymać się na tym temacie chwilę. Ja to takie osobiste mam doświadczenie. Prowadziłem rekolekcje za Łochowem. No i w oparciu o taką książkę, wtedy to Pax wydał, Bernard Bro, to był francuski konwertyta. I taka książka nieduża wyszła, Doświadczenie Boga. I ja zacząłem coś mówić o tym doświadczeniu Pana Boga i powiem czcigodnym gremium, jaką miałem reakcję księży. Księża przyszli i wszyscy podczas obiadu mnie opierniczali. O czym ty gadasz, człowieku? Ty chyba spadłeś z nieba. O takich rzeczach gadasz? Ja mówię, no są opracowania teologiczne na ten temat. Jakie doświadczenie Pana Boga? Trzeba to robić, to się robi. I koniec. I dlatego poruszam ten temat obecności Pana Boga właśnie na modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że to, co właśnie ojciec Zaleski bardzo często cytował, też gdy dochodzi o księży, to miał takie zawsze określenie tegoż Petko Jarka, jego swego przyjaciela, że on miał dwóch takich bardzo wybitnych chłopców, którzy świetnie znali Sobór Watykański II w Paluszku. Cytowali pasusami. I ten Jarko mówi, a ja, mówi, taki byłem zafascynowany, a ten Jarko mówi, że oni, wiesz co, oni wybrali kapłaństwo. Ale Pana Jezusa nie wybrali. Oni wybrali kapłaństwo, ale Pana Jezusa nie wybrali. I po latach, bo to profesor często nam jak gdyby przytykał, nie, czy byście wybrali kapłaństwo, czy Pana Jezusa wybrali? Nie, jak jakieś tam rzeczy były, to zawsze to pytanie stawiał. Oczywiście wybrali Pana Jezusa. Bo mówi, można wybrać kapłaństwo w sensie zawodu, w sensie funkcji, ale czyś wybrał Pana Jezusa osobiście?
Nie, to słyszałem takie sformułowanie, czy to na pewno Kościół Chrystusowy, czy też kapłański.
Nie, dlatego ten temat, myślę, jest bardzo ważny, żeby właśnie wybrać ten problem obecności Pana Boga. Wielu ludzi świętych doświadczało Bożej obecności w określony sposób przez całe swoje życie. Ciekawe jest to, że niektórzy twierdzili, że nie tylko wierzą, ale także wiedzą, że Bóg na pewno jest. Wśród różnych historii znajdziemy takie przypadki, które kiedy to doświadczenie obecności Boga w życiu było minimalne lub, jeśli wierzyć duchowym zapiskom, w ogóle go nie było. I tutaj przykładem jest matka Teresa z Kalkuty, która w swoich pismach nieustannie mówiła o nieobecności Boga, a mimo to modliła się i działała tak, jakby Bóg był. Pisała: jeśli kiedykolwiek będę świętą, to na pewno będę świętą od ciemności. Będę ciągle nieobecna w niebie, aby zapalać światło tym, którzy są w ciemności na ziemi. To jest takie bardzo ciekawe, ten jej dziennik, kto czytał to rzeczywiście. Ona tylko wierzyła w zasadzie temu arcybiskupowi Kalkuty, który był właśnie jak gdyby jej przewodnikiem. I ona mówi, że będę posłuszna i będę to, co on rozkaże, działać. Nie? To takie bardzo mocne. W całym Piśmie Świętym widzimy, że Boża obecność pojawia się na wiele sposobów. Niektórzy z nich są wyjątkowo dramatyczne i spektakularne. Słup obłoków w dzień i ognia w nocy. Prorocze wizje, języki ognia spoczywające nad apostołami. Jednakże Boża obecność nie zawsze jest tak śmiała i oczywista. Prorok Eliasz odkrywa Bożą obecność w łagodnym powiewie i chociaż przed chwilą trzęsła się ziemia i wiał silny wiatr, to jednak Bóg nie był w nich obecny. Jezus pouczył o swojej obecności między uczniami w następujących słowach: jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Znakiem obecności Boga jest zatem pouczenie i przypomnienie, powstałe z inspiracji Ducha Świętego, a zatem wszelkie dobre natchnienie, które rodzi się w człowieku. Doświadczenie Bożej obecności związane jest z metafizyką. Między Bogiem a człowiekiem istnieje ontyczna przepaść. Mówiąc prościej, Bóg jest całkiem inny niż człowiek. Nawet nasze wyobrażenie o Bogu często jest mylące i nieprawdziwe. Słusznie zauważył Rudolf Otto, że kiedy człowiek staje przed Bogiem, zaczyna zbliżać się do dwóch rzeczywistości: Mysterium tremendum i mysterium fascinosum, czyli mysterium strachu i mysterium to, co fascynuje człowieka. Pierwszy sposób doświadczania Bożej obecności charakteryzuje się doświadczeniem lęku i grozy. Drugi natomiast polega na doświadczeniu urzeczenia i zniewolenia. W czasie prowadzenia kierownictwa duchowego często można usłyszeć o tych dwóch doświadczeniach. Pierwszy związany jest z lękiem przed Panem Bogiem i nierzadko wiąże się z obrazem Ojca. Drugie natomiast popycha człowieka ku wierze, wzbudza w nim miłość i gorliwość. W swoich początkach nawiązuje najczęściej do momentu nawrócenia. Aby w pełni zrozumieć obecność Boga, musimy uznać, że Jego zbliżenie się do stworzenia wynika z Jego absolutnej odrębności. Transcendencja Boga odróżnia Go od porządku stworzonego i stawia rzeczy we właściwej perspektywie. Bóg nie przychodzi do nas w potrzebie i w niedostatku, ale przychodzi, by ożywić ducha pokornych i skruszonych. To nie Bóg potrzebuje naszego świata, ale świat potrzebuje Boga, bo żyje w niedostatku, świat bez Boga po prostu ginie. Istnieje natomiast różnica między powiedzeniem Bóg jest wszędzie, a stwierdzeniem Bóg jest tutaj. To dwa różne przejawy Bożej obecności. Co do tej pierwszej, myśli zgadzają się wszyscy wierzący. Wydaje się jednak, że Pismo Święte jest bardziej zainteresowane obecnością Bożą, przejawiającą się w tym drugim aspekcie. Ostatecznie chodzi o obecność, która wiąże się z relacją i odkupieniem człowieka. Boga poznajemy nie tylko rozumem, nawet nie sercem, ale poprzez poczucie całkowitej zależności od Niego. Podobne do tego uczucia, które doznaje niemowlę w rękach matki. Nie wie ono, kiedy je trzyma, kto ogrzewa, kto karmi, ale wie, że jest to ktoś i mało tego, że wie, kocha go. Praktyka kierownictwa duchowego poucza, że to właśnie o obecności Boga w życiu penitenta powinno się rozmawiać jak najczęściej. Umiejętność rozpoznawania znaków Bożej obecności, docilitas, to jedna z najważniejszych cnót, czyli wytrwałość, jak można wypracować w ramach kierownictwa. Jest to także okazja do zapoznania się z tematem Bożej obecności w Biblii. Teksty Starego i Nowego Testamentu mogą stanowić treść rozważań i medytacji dla penitenta. Warto zachęcać, abym sam odkrywał te fragmenty. Chciałbym w tym momencie przypomnieć biblijny motyw obecności Boga, gdyż historia umieszczona w Piśmie Świętym jednoznacznie zaczyna się i kończy obecnością Boga. W Księdze Rodzaju Eden był domem pierwszych rodziców, ale co ważniejsze, było to także sanktuarium Boga, świątynia ogrodowa, którą Stwórca założył i której doglądał. Apokalipsa z kolei przedstawia obraz nowej ziemi i nowego nieba, gdyż cały lud Boży będzie cieszył się Jego obecnością na wieki. Misja ludzkości i obecności Boga były w Biblii nierozłączne. Bóg w raju dał mężczyźnie i kobiecie jeden cel. Mieli być płodni i rozmnażać się, by zaludnić ziemię i uczynić ją sobie poddaną i panować. Adam i Ewa mieli to czynić w Edenie, w epicentrum obecności Boga pośród stworzenia. Gdyby nie pierwszy grzech, wraz z powiększaniem się narodziny Adama i Ewy, zwiększyłby się też granice ogrodu, a wraz z nim obecność Boga w świecie. Podobnie obecność Boża miała rozprzestrzenić się na resztę ziemi przez panowanie Adama nad stworzeniem i nadawanie nazw istotom żywym. Jednakże grzech podważył misję ludzkości i jednocześnie doświadczenie obecności Boga. W momencie, kiedy Adam i Ewa zjedli zakazany owoc, zastąpili błogosławieństwo przekleństwem. To przekleństwo trafiło prosto w samo sedno tego, kim byli i do czego zostali stworzeni. Od tego momentu grzech przeszkadzał wszystkiemu, co zostało stworzone. Uderzył także w doświadczenie obecności Boga przez człowieka. Z powodu nieposłuszeństwa Adam i Ewa stali się wygnańcami. Obecność Boga, która kiedyś znali bezpośrednio, zmieniła się w doświadczenie nieobecności i pustki. Między Bogiem a człowiekiem stanął grzech. To właśnie on przeszkadza teraz wszystkiemu, zwłaszcza w doświadczeniu obecności Boga przez człowieka. Może to takie rozważanie, które o tej obecności Boga przytacza ojciec Piotr Ostworowski. To był taki słynny kameduła, a potem właśnie wstąpił do... Nie, najpierw Benedykty, potem kameduła. I on właśnie, kiedy opisuje moment stworzenia, to akcentuje takie bardzo mocne zdanie, że kiedy Bóg pyta Adama, gdzie on jest, to on używa takiego bardzo mocnego określenia. Bóg jak gdyby z zarośli wyciąga tego biblijnego Adama z tym pytaniem, gdzie ty jesteś, określ się. I mówi, że właśnie nawiązywanie tej relacji z Bogiem, to jest to zawsze przez Pana Boga Bóg chce nas wyciągnąć, on mówi, z tych zarośli. Nie? I to jest, mówi, że istotne. Dlatego my mamy być jak gdyby otwarci na ten głos Pana Boga, bo on jak gdyby nieustannie woła, gdzie ty jesteś, Adamie? Nie? Wiemy, że to niełatwe zdanie, ale to pytanie postawił kiedyś ten słynny etyk Szostek w rekolekcjach w stanie wojennym na Kulu. Adamie, gdzie jesteś? Taki tytuł rekolekcji. I właśnie do tego tematu się, wiadomo, że ludzie pytali, no gdzie jest Bóg, skoro stan wojenny. Nie? I on próbował w tych konferencjach, gdyby pokazać właśnie obecność Pana Boga w tym stanie. I teraz pójdźmy dalej. W ramach kierownictwa duchowego należy najpierw poznać prawdziwe przyczyny nieodczuwania Bożej obecności, bo być może to właśnie utrata łaski i grzech są jego głównym powodem. Nie należy zbyt szybko utożsamiać tego braku doświadczenia Boga z tak zwaną nocą ciemną. Często rozmowa o grzechu skłania penitenta do odprawienia rachunku sumienia i spowiedzi. Sakrament pokuty staje się lekarstwem i przywraca Bożą obecność w życiu duchowym penitenta. Dalsza biblijna historia jedynie potwierdza tę praktykę. Bóg po grzechu Adama i Ewy zawiera przymierze i obiecuje, że przywróci swoją obecność wśród ludu, aby przezwyciężyć grzech. Stwórca stał się odkupicielem. Poprzez swoją obietnicę przymierza przywrócił to, co popsuły ludzie. Przymierze stało się znakiem Jego obecności. Bóg uczynił to wszystko, aby On mógł być naszym Bogiem, a my Jego własnością. Istotą przymierza jest zatem relacja, która opiera się tylko na Jego warunkach. Bóg przyszedł do ludzi, by stworzyć nowy lud i nowe miejsce dla swojej obecności. Mówi o tym wprost Księga Wyjścia. I będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem. I poznają, że ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was. Ja, Pan, wasz Bóg. Biblia jasno mówi, że obecność Boga jest głównym celem misji odkupienia. Całe Boże dzieło kończy się na tym, że Pan zamieszka razem z człowiekiem. Po drugie, obecność Boga jest nie tylko celem, ale także środkiem, za pomocą którego wypełnia się misja odkupienia. Bóg wpisuje się w historię, by przynieść zbawienie. Obecność Boga znajduje swój największy wyraz w imieniu Emmanuel, czyli Bóg z nami. Bóg przyszedł, by nas zbawić od naszych grzechów. Jezus Chrystus, Syn Boży, wszedł w historię ludzkości, aby dać swoje życie na okup za wielu. W swojej łasce odkupił nas w najbardziej niewyobrażalny sposób. Bóg w Chrystusie stał się człowiekiem, chodził wśród nas i umarł za swój lud. Prawda jest taka, że jeśli jesteśmy prawdziwym naśladowcami Jezusa, obecność Boga jest zawsze z nami. Potrzebna jest nam silna wiara, aby nadal ufać, że niezależnie od tego, czy to czujemy, czy nie, wszyscy chodzimy w Bożej obecności, bo jak mówi święty Paweł w Atenach, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Taką myśl księdza Marka Chmielewskiego wam przypomnę, bo wydał takie dwa potężne buchy Księga Duchowości Katolickiej. I miał w tym roku rekolekcję u nas dla duszpasterzy kolejarzy. I on tam mówił, że Pawłowi się też nie udało rozpocząć tak rekolekcję. I mówił o tym określeniu areopag, to co Jan Paweł II w encyklice Ecclesia in Europa mówił, nie, że dzisiaj świat stał się areopagiem. Dyskusji o Panu Bogu, ale nie chce przyjąć. I on tak fajnie to mówił, że mu się nie udało, bo kiedy doszedł, mówił, że jak czczą Pana Boga, którego nie znają, mają inne ołtarze, mają to wszystko, no ale on czci Boga, który żyje i zmartwychwstał, nie? To oni mówią, posłuchamy Cię innym razem. No i wtedy Paweł, choć tam dwie osoby, jak się doczyta ktoś w Dziejach Apostolskich, rzekomo nawrócił, ale że poniósł klęskę na tym areopagu w Grecji. No i udał się wtedy do Koryntu. Szedł około 100 kilometrów nad morzem. I mówili, że przeżywał swój dramat. Czy moja misja jest jeszcze potrzebna, czy nie? I kiedy się zatrzymał w tym mieście portowym, wiemy, że tam grzechów było bez liku, bo tam były dwa porty nad tą zatoką. No. I właśnie wtedy Paweł jak gdyby odbudowuje swoją misję i sens swojej misji, kiedy spotyka się z Barnabą. Nie? Ten go podtrzymuje w całej misji. I to ksiądz Chmielewski mówił, że dzisiaj na te czasy potrzeba po prostu takiego archanioła, który będzie podtrzymywał jeden drugiego w swojej wierze, bo jeśli nie będzie, no po prostu upadną i misja upadnie. To zdarzyło się w życiu Pawła, nie? Bo my z jednej strony podziwiamy Pawła, że tyle nawrócił, tyle szedł przez tyle miast, ale mówi, nikt nie mówi o tym, co on przeżywał, nie? Że on przeżył na Areopagu klęskę. Nie? I na koniec warto zacytować słowa papieża Franciszka, który odniósł się do tych, którzy zdobyli całkowitą pewność w doświadczeniu Bożej obecności. Jeśli ktoś mówi z całkowitą pewnością, że spotkał Boga i nie ma nawet cienia wątpliwości, to nie jest w porządku. Dla mnie to istotny klucz. Jeśli kto ma odpowiedź na wszystkie pytania, oto dowód, że Bóg nie jest z nim. To dowód, że jest fałszywym prorokiem, który używa religii do swoich celów. Wielcy przewodnicy ludu Bożego, tacy jak Mojżesz, zawsze pozostawiali miejsce dla wątpliwości. A zatem także w ramach kierownictwa duchowego powinno się zostawić trochę przestrzeni na wątpliwości. I on tu podaje takie klasyczne, można powiedzieć, przykłady, co ma powiedzieć penitent, co kierownik. Penitent mówi, nie czuję Boga na modlitwie, modlę się na wpróżnie, szybko przychodzi mi zniechęcenie. A kierownik mówi tak, na szczęście Bóg nie jest do czucia, liczy się przede wszystkim wytrwałość, nawet jeśli nic nie czujesz, tym większa będzie twoja nagroda. To tyle może na temat obecności Pana Boga. Amen.